Słuchasz podcastu Eklektyczne Myśli. Przez ten tematyczny kalejdoskop poprowadzi cię Kasia Wocław.
Hej, hej, dzień dobry. Przed wami pierwszy cały odcinek mojego dalej nienazwanego podcastu. Bez kitu, naprawdę. Zastanawiam się, czy tego podcastu nie nazwać po prostu nienazwany podcast Kasi Wocław. Ale do brzegu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o przekonaniach. Dlaczego? Bo sama musiałam parę przekonań swoich pokonać, żeby ten podcast w ogóle zaczął istnieć i żebym mogła go nagrywać. Co więcej, roboczy tytuł tego konkretnego odcinka brzmiał: dlaczego ten podcast nigdy miał nie powstać? I chyba nawet tak go nazwę, jak go zobaczycie w aplikacji. Chwilę zajęło mi to, żeby podjąć decyzję o nagrywaniu podcastu, ponieważ musiałam się uporać z moimi małymi demonami, z moimi przekonaniami i z tym, że pewnie się nie nadaje. Pomysłów na to, dlaczego się nie nadaje na podcasterkę, było mnóstwo. Trochę dlatego, że mój głos się nie nadaje, bo słuchajcie, umówmy się, kto lubi słuchać swojego głosu, który jest nagrany? Ja do niedawna nie. Trochę dlatego, że nie wymawiam trochę dlatego, że pewnie nikt tego nie będzie słuchał. No słuchajcie, tematów jest mnóstwo. Michał, który zawodowo zajmuje się produkcją podcastów, dla tych, którzy nie znają Michała, Michał to jest mój mąż, do podcastu namawiał mnie od ponad roku. Twierdził, że nie, że będzie spoko. No ale mój mały impostor syndrom, czyli syndrom oszusta, mocno kazał mi wierzyć w to, że absolutnie nie jestem wystarczająco dobra do tego, żeby zacząć podcast i absolutnie nikt nie będzie chciał mnie słuchać. Nagrywając to, mam nadzieję, że jednak nie miał racji. Natomiast to wszystko, co wam powiedziałam, to są przykłady przekonań. W moim przypadku przekonań samoograniczających, czyli takich strasznie wrednych, przebiegłych sabotażystów, którzy zrobią wszystko, żeby cię zdemotywować. I powiem wam też później jeszcze o tym, że nie każde przekonanie jest złe. Natomiast na początku chciałam wam tak bardzo psychologicznie powiedzieć, czym przekonania są i skąd się biorą. I uwaga, za chwilę będę czytać. Więc w klasycznej koncepcji Fishbeina i Eisena przekonanie jest przypisaniem obiektowi jakiejś własności w wyniku obserwacji, wnioskowania lub wcześniej uzyskanej informacji na jego temat. Czyli w gruncie rzeczy, tu z góry przepraszam wszystkich psychologów lub ludzi, którzy mają duże pojęcie na ten temat, bo będzie parę uproszczeń. Natomiast w gruncie rzeczy przekonania to po prostu wyrobienie sobie opinii na jakiś temat. Przekonania są elementem tak zwanych schematów poznawczych, które to schematy mają za zadanie upraszczać nam postrzeganie rzeczywistości. Mają upraszczać nam taką automatyzację tego, jak patrzymy na świat. W gruncie rzeczy to jest taki kompas, który służy do nawigowania po świecie i każdy ten kompas ma odrobinę inny. Schematy poznawcze razem z przekonaniami porządkują nam sposób, w jaki patrzymy na świat, w jaki ten świat postrzegamy i w jaki sposób też żyjemy na świecie. To jest, tak trochę możemy sobie przekonanie wyobrazić jak taki automatyzm, prawda? Jak takie szufladkowanie pewnych rzeczy. Ułatwia nam to podejmowanie szybkich decyzji, zdejmujemy z naszego umysłu strasznie duży wysiłek, jakim jest myślenie o wszystkim za każdym razem. Bo nasze mózgi w gruncie rzeczy są stosunkowo leniwe. Nie żartuję, no nasze mózgi robią kawał dobrej roboty, nigdy nie odpoczywają, więc wolą jak mogą ułatwić sobie pracę. I właśnie tym są przekonania. Na takim bardzo fizycznym poziomie, jednym z takich automatyzmów jest na przykład prowadzenie samochodu. Jak jeździcie samochodem, macie manualną skrzynię biegów, to w pewnym momencie już nie zastanawiacie się, kiedy wrzucić jedynkę, kiedy wrzucić dwójkę. Nie musicie koordynować tej lewej nogi na sprzęgle z ręką, żeby wbić ten bieg. Wiecie, którą nogą naciskamy na hamulec. No i tak podobnie działają te automatyzmy dla naszego mózgu. Dlaczego to jest ważne? Bo to, w jaki sposób postrzegamy świat i jakie mamy przekonania na ten temat, warunkuje to, z kim się przyjaźnimy, jak podchodzimy do własnego ciała, jak podchodzimy do seksu, do pieniędzy, do wiary, do religii, czy nawet do bardzo gorących tematów teraz, jak szczepionki i aborcje. Przykładem takich przekonań może być na przykład to, że ja muszę wszystko skontrolować, bo jak nie skontroluję, to na pewno nie zostanie to wykonane dobrze. Albo jakieś przekonanie, że nie możemy ludziom ufać, bo i tak chcą nas oszukać. Albo z drugiej strony, że jesteśmy, wiecie, najbardziej zajebistymi ludźmi na świecie. No i jak już mamy to przekonanie, że jesteśmy takimi najbardziej zajebistymi ludźmi na świecie, to żyć nam się będzie łatwiej, prawda? Bo będzie nam na przykład łatwiej iść poprosić szefa o podwyżkę, pójdziemy, tacy, wiecie, nabuzowani pozytywnie i to sobie, hej, szefuncio, podwyżka, bo mi się należy. Natomiast jeśli nie mamy takiego przekonania, to nasza rzeczywistość może wyglądać inaczej, bo my po tą podwyżkę w ogóle nie pójdziemy. Przykład z podwyżką jest dosyć prozaiczny. Zgadzam się, bo niecodziennie chodzimy do szefa po podwyżkę i możemy zaraz dojść do wniosku, że to wcale taki nie jest upierdliwe, jaki jest. Ale popatrzmy na przykład, który jest bardziej codzienny. Wiem, że wiele kobiet wychodzi z domu z przekonaniem, że kobiety są od sprzątania, a faceci są od zarabiania pieniędzy. Czy tam kobiety są od utrzymywania domu, a faceci są od zarabiania pieniędzy. Jeśli macie takie przekonanie w życiu, to bardzo często sprowadza się to do tego, że kobieta poza swoją pracą zawodową, no bo nie oszukujmy się, mnóstwo kobiet, większość kobiet teraz pracuje, ma jeszcze cały dom na utrzymaniu, czyli ma jeszcze parę godzin niepłatnej pracy w momencie, kiedy jej partner, no nie chcę powiedzieć, że siedzi na kanapie jak Al Bundy, nie? Ale jakby realizuje swoje pasje, robi coś zupełnie innego, nie? Kobieta biega między żłobkiem, pralką i jeszcze opróżnieniem zmywarki po raz piąty. I to jest właśnie powód, dla którego te przekonania są takie ważne w naszym życiu, nie? No bo fakt, nie codziennie chodzimy do szefa po podwyżkę, ale już codziennie żyjemy z partnerem. Z drugiej strony możemy powiedzieć, że przekonania też mogą nam w ogóle utrudnić znalezienie partnera, bo możemy też mieć przekonanie, że musimy schudnąć x kilo, żeby być w ogóle warci miłości, prawda? Czy przekonanie, że i tak każdy facet czy każda kobieta mnie oszuka. W temacie postrzegania swojego ciała i to, jak wartościujemy siebie przez swój wygląd, będzie zupełnie inny odcinek, więc w ten temat akurat nie chcę wchodzić teraz. Natomiast co chcę powiedzieć, to jest to, że nawet jeśli my te słowa wypowiadamy i nawet jeśli w rozmowach ze znajomymi bardzo często ten temat powraca, trudno jest nam wychwycić, że to są faktycznie nasze przekonania. Ponieważ przekonania w większości kształtują się automatycznie, najczęściej w dzieciństwie. Mnóstwo z tych przekonań wynosimy ze szkoły, z domu, z grupy rówieśniczej i nie zawsze są one dla nas świadome, bo to jest znowu sposób postrzegania świata. I tu absolutnie to nie znaczy, że w tym momencie trzeba iść do swojej mamy i taty i powiedzieć: słuchajcie, matko, ojcze, przez was mam spieprzone życie i mam złe przekonania. Tutaj lepiej wziąć i iść sobie to przepracować czy samemu, jeśli mamy na to siłę, albo właśnie z jakimś psychoterapeutem, psychologiem, po prostu jakimś specjalistą, który nam pomoże to ogarnąć, bo jakby zrzucanie winy stawia nas w pozycji ofiary i nigdy nic z tym nie zrobimy, a przy okazji to nie zawsze jest też wina naszych rodziców. To, że coś się dzieje w dzieciństwie, nie znaczy, że jest winą naszych rodziców, nie znaczy, że musimy to dzieciństwo od A do Z rozkopać, żeby sobie z tym poradzić. Co więcej, ja też będę o tym mówić chwilę później, jest mnóstwo metod radzenia sobie z przekonaniami, które nie wymuszają na nas rozkopywania całego naszego dzieciństwa, czego ja osobiście nie jestem fanką. Już nie wspominając o tym, że część przekonań, czy tych takich właśnie automatyzmów myślowych, my nabywamy już w wieku dorosłym, a przynajmniej nie w wieku dziecięcym, czyli na przykład późnym wieku nastoletnim, na studiach. Dużo takich przekonań nabywamy na przykład na temat zdrowego odżywiania, czy to tematy z cyklu: och, śniadania białkowo-tłuszczowe są najlepsze, czy na przykład jak ograniczę węglowodany, to schudnę, no bo to też są przekonania. No i żeby pracować z tymi przekonaniami, naprawdę nie musimy rozkopywać dzieciństwa. Absolutnie. Trochę wam poopowiadałam o tym, jak przekonania wpływają na nasze życie, jak zmieniają naszą rzeczywistość, czy jak wpływają na naszą rzeczywistość i na to, jak ją postrzegamy. Ale nie musicie mi wierzyć na słowo, bo to nie jest tak, że ja sobie to wymyśliłam. Jest wiele dokumentów, wiele badań i wiele informacji na ten temat. Tutaj akurat chcę wam przytoczyć Alberta Ellisa, który był amerykańskim psychologiem, psychoterapeutą. I on już w 73 powiedział, że myślenie ma wpływ na stany emocjonalne i nasze zachowanie. I tak jak przekonania są pewnym automatyzmem, tak mimo wszystko zachodzi tam jakiś proces myślenia, prawda? I jeśli mamy na przykład takie przekonanie, że jesteśmy wartościowi tylko wtedy, kiedy jesteśmy idealni, to przekonanie może prowadzić do bardzo warunkowej samoakceptacji, czyli jest super, jak dostajemy piątki w szkole, jak dostajemy, nie wiem, awanse, jak nas chwalą, ale jak już zostajemy krytykowani, no to może to powodować, że nie czujemy się 100% wartościowi, nie akceptujemy siebie, a w najgorszym wypadku może to też prowadzić do zachowań autodestrukcyjnych, autoagresywnych, na przykład picie alkoholu w nadmiernych ilościach, czy ryzykownych zachowań w postaci, nie wiem, szybkiego prowadzenia samochodu, czy, no wiecie, tego typu takich mało przyjemnych w skutkach rzeczy. Tu, po tym co Ellis powiedział, że stany emocjonalne mają wpływ na zachowanie, też można wnioskować, że zaburzenia psychiczne mogą pochodzić z nieracjonalnych przekonań. Natomiast w ten temat nie chcę wchodzić za głęboko, bo jak wspomniałam, nie jestem ani psychologiem, ani psychoterapeutą, więc nie mam jakby narzędzi do oceniania powodów, z których się biorą zaburzenia psychiczne. Natomiast wracając jeszcze na chwilę do tego tematu, że przekonania nam się tworzą w dzieciństwie, ewentualnie w młodej dorosłości, czy dorosłości, to bardzo fajne badania na ten temat zrobili Katrin i Epstein. Oni wykazali, że zachodzi zależność pomiędzy ilością doświadczeń i ich jakością, a późniejszymi przekonaniami. Czyli, co to znaczy? Jeśli doświadczenia są pozytywne, to te przekonania, które wyciągamy z doświadczeń, są raczej konstruktywne, adaptacyjne. Czyli jeśli na przykład mamy w dzieciństwie dużo miłości, dużo ciepła, no to raczej nie będziemy uważać, że cały świat chce nas oszukać. I odwrotnie, jeśli mamy dużo negatywnych doświadczeń, i to znowu niekoniecznie w dzieciństwie, ale tak się przyjęło, bo łatwiej się mówi, to te przekonania, które z tych doświadczeń wyjdą, będą bardziej samoograniczające, dysfunkcyjne i w ogóle takie niefajne. Katrin i Epstein jeszcze mówią, że w procesie tworzenia się przekonań bardzo ważne są doświadczenia relacyjne, czyli takie, które mamy z rodzicami, z najbliższą grupą rówieśniczą. I w zależności od tych relacji, jakby te doświadczenia też trochę inaczej postrzegamy. Dodatkowo autorzy dają nam też taki mały pomyczek nadziei na to, że nie jesteśmy skazani na swoje dysfunkcyjne czy samoograniczające przekonania do końca życia, ponieważ ustalili oni, że nowsze przekonania nadpisują starsze. Co jest super fantastyczną wiadomością, szczególnie jeśli chcemy coś z naszymi przekonaniami robić. Nim przejdziemy dalej, chcę tutaj zaznaczyć jedną bardzo, bardzo ważną rzecz, że od tego sposobu na zmianę przekonań jest jeden niesamowicie ważny wyjątek i to są wszystkie przekonania i doświadczenia osób, które są ofiarami przestępstw z użyciem przemocy. To są zupełnie inne mechanizmy, którymi dzisiaj nie będziemy się zajmować. Ja też się nie czuję na siłach, żeby je w tym podcaście podejmować. Tam mechanizmy są trochę inne i jeśli macie jakieś przekonania, które wynikają z doświadczeń przemocowych, to jeśli czujecie, że je potrzebujecie zmienić, może warto się zastanowić nad pracą z kimś, kto się tym zajmuje profesjonalnie. Dobra, to teraz jak już wiemy, czym są przekonania, jak wpływają na nasze życie, jak się tworzą i też wiemy, że możemy je zmieniać, przyjrzyjmy się, po czym poznać, że przekonanie jest dobre albo złe, bardzo upraszczając. Popatrzmy też na to, czy każde samoograniczające, dysfunkcyjne przekonanie na pewno jest złe. I jak już chcemy zmienić jakieś przekonanie, jak to zrobić? Jak byłam w podstawówce, albo w gimnazjum, albo na przełomie, nieważne. W każdym razie funkcjonowała wtedy w szkole taka instytucja, która się nazywała pamiętniczki, czy pamiętniki. To były takie bardzo ładne zeszyty, które się dawało naszym koleżankom i kolegom z klasy, żeby wpisali nam złote myśli. Ja nie wiem, czy wyście też to u siebie mieli. Myślę, że to było chyba taki dosyć popularne u wszystkich dzieciaków w tym czasie. Dlaczego o tym mówię? Słuchajcie, tam się pierwszy raz spotkałam z czymś, co teraz, i mam nadzieję, że nikogo nie urażę, ale potocznie nazywam motywacyjnym gównem. Czyli ze złotą myślą Henry'ego Forda, jeśli myślisz, że coś możesz lub czegoś nie możesz, za każdym razem masz rację. Dlaczego o tym mówię? Bo teraz coraz więcej w naszych czasach się mówi o tym, że to my siebie ograniczamy, tylko my sobie na coś nie pozwalamy i w ogóle sky is the limit i że osiągniesz wszystko, jak się pozbędziesz swoich samoograniczających się przekonań i będziesz najlepszą wersją siebie. I skoro rozmawiamy o przekonaniach, to myślę, że to jest ważny temat do poruszenia, bo ja za chwilę będę wam opowiadała o tym, co można zrobić z tymi przekonaniami, które nas ograniczają. Tylko nim przejdziemy do tego, jak poznać przekonania, które nas ograniczają i jak je zmienić, to jedna ważna rzecz. Ponieważ nie każde przekonanie, które nas ogranicza, czy jest dysfunkcyjne, czy też negatywne, jest złe. A przynajmniej nie zawsze jest jednoznacznie złe. Ponieważ często te przekonania mają nas przed czymś chronić. I to chronić na wielu płaszczyznach. Na płaszczyźnie emocjonalnej, czyli na przykład przed ośmieszeniem, przed odrzuceniem, albo na płaszczyźnie na przykład fizycznej. Czyli najprościej rzecz mówiąc, przed zabiciem siebie, tak? Na przykład możemy mieć przekonanie, że jedzenie surowej ryby jest absolutnie niezdrowe dla nas. No i czy jest zdrowe, czy jest niezdrowe, to jest inna historia. Natomiast teoretycznie to przekonanie może nas chronić przed zatruciem się pasożytami. Tak żeby tą ochronę emocjonalną jeszcze tak trochę bardziej namacalnie wam pokazać, możemy sobie na przykład powiedzieć, że nie mamy czasu zacząć biegać, pomimo tego, że chcemy schudnąć. I to wcale nie znaczy, czy nie musi znaczyć, że faktycznie nie mamy tego czasu, bo może mamy, ale może ma to nas ochronić przed przeładowaniem, bo mamy szkołę, mamy znajomych, przyjaciół, nie wiem, jakieś kursy i mamy po prostu już za dużo rzeczy na głowie. Super by było, gdybyśmy teraz mieli taką listę swoich przekonań, nie? Która nam powie, to jest przekonanie, które chcemy zmienić, to jest przekonanie, którego nie chcemy zmienić, to jest przekonanie, które jest samoograniczające się, ale robi nam dobrze, a to jest w ogóle przekonanie, które jest totalnie zwykłą ściemą i trzeba je wyrzucić. Ale słuchajcie, niestety nie jest to gorzowo, bo ogromnej części swoich przekonań sobie nie uświadamiamy i nie wiemy, że żyjemy z takim cichym sabotażystą. To trochę działa tak, jak w tej grze karcianej sabotażysta. Nie wiem, czy ją kojarzycie. To jest taka gra, gdzie gramy w miarę wspólnie do celu, bo chcemy zdobyć złotko, bo złotko jest fajne i w ogóle te krasnoludki, którymi gramy, będą mega, mega szczęśliwe, jak je zdobędziemy. Ale jedna osoba losuje kartę, która jej mówi, że no słuchaj, ty grasz przeciwko swojej drużynie, nie grasz razem z nimi. I dopóki my jako grupa nie wiemy, kto jest sabotażystą, mamy do siebie w ogóle totalnie zaufanie. Totalnie wierzymy sobie, tam wiecie, są takie metody, że można podejrzeć kubki i zobaczyć, gdzie jest złotko, można podejrzeć, gdzie są kamienie, tędy iść. I dopóki nie wiemy, kto jest tym sabotażystą, to ufamy, że jak mówi, że mamy iść w lewo i budować tunel w lewo, to dobrze, że idziemy w lewo, a jak mamy budować tunel w prosto, to budujemy prosto. Bo tak naprawdę jedynie sabotażysta wie, że jest sabotażystą i po prostu, jeśli go nie zdemaskujemy na czas, to przegrywamy. Tyle. Nie oznacza to jednak, że my jesteśmy skazani na to, żeby żyć z tym swoim sabotażystą i w ogóle nic o nim nie wiedzieć, bo jest parę sposobów, jak z tym walczyć. I o tym wam teraz opowiem. Jak już zdefiniujecie swoje przekonanie albo myśl, która wam nawraca, bo to nie zawsze musicie to nazwać przekonaniem. Tak jak w tym przykładzie, że wszyscy faceci to świnie i każdy mnie skrzywdzi. Jeśli ta myśl wam powraca po każdym rozstaniu, to może warto się jej przyjrzeć. I jak już jakby zidentyfikujecie to przekonanie albo tą myśl, to warto sobie zadać parę pytań. Pierwsze, czy to przekonanie jest oparte na faktach? Bo tak jak wam mówiłam, przekonania wpływają na nasze życie niezależnie, czy są oparte na faktach, czy nie są oparte na faktach, czy są zwykłą ściemą. Więc czy przekonanie jest oparte na faktach? Czy to przekonanie pozwala mi ochronić życie lub zdrowie? Czy przekonanie ułatwia mi osiągnięcie celów, tych bliższych i tych dalszych? Czy to przekonanie pomaga mi rozwiązywać konflikty, czy unikać ich powstania? No i ostatnie pytanie, czy to przekonanie umożliwia mi się czuć tak, jak chcę? Cokolwiek to znaczy, bez dodatkowych poprawiaczy humoru, polepszaczy, czyli bez narkotyków, bez telewizji, bez alkoholu. I jeśli odpowiedzieliśmy co najmniej 3 razy nie na te pytania, to znaczy, że to przekonanie to jest właśnie taki wstępny sabotażysta i nie pomaga, a sabotuje. To jest w ogóle metoda, która jest zaczerpnięta z racjonalnej terapii zachowań, która jest taką metodą samopomocy w radzeniu sobie z negatywnymi myślami i emocjami. Jest to zwykle terapia bardzo krótkoterminowa, bezlekowa, ale daje długotrwałe efekty. Co jest jeszcze super w racjonalnej terapii zachowań, to jest to, że ona poza tym, że daje długotrwałe efekty, jest też nastawiona na to, żeby nas uczyć takiego zdrowego, racjonalnego myślenia i podejścia do problemów. To znaczy ona kładzie duży nacisk na to, żeby nie dramatyzować, ani też nie być nadmiernie optymistycznym, przez co sytuacja, w jakiej się znajdujemy, zaczyna być dla nas bardziej namacalna, bardziej prawdziwa i przy okazji umożliwia nam to podjęcie właściwych kroków, żeby coś z tą sytuacją zrobić. ta metoda w ogóle jest niesamowicie często stosowana u osób z chorobami onkologicznymi, właśnie żeby oderwać ich od tego myślenia, że na pewno umrę, już nie ma dla mnie nadziei i przynosi w ogóle super, super efekty. Dobra, wracając. Jeśli już mamy wiedzę, że to przekonanie jest naszym małym, wstrętnym sabotażystą, to teraz warto się zastanowić, a czy chcemy je zmieniać? A jak już wiemy, że chcemy je zmienić, to zastanówmy się, kiedy ono wchodzi do akcji, jak je przeformułować, żeby nam służyło. Przeformułować, czyli zmienić wydźwięk tego przekonania, żeby nam służyło. Przykładem na takie bardzo proste i prozaiczne przeformułowanie jest na przykład powiedzenie sobie, że od dzisiaj zamiast robić wszystko samemu i myśleć, że wszystko jest na mojej głowie, oddam część moich obowiązków rodzinie. Jak już wiemy, że przekonanie jest dysfunkcyjne i chcemy je zmienić i jesteśmy gotowi, żeby z nim pracować, to kolejnym krokiem jest ocenia przydatności tego przekonania. Czyli tak jak wam wcześniej mówiłam, czy to przekonanie faktycznie nas przed czymś nie chroni. Bo to, że przekonanie jest dysfunkcyjne, nie oznacza, że ono jest jednoznacznie złe. Dlatego warto się zastanowić, czy to przekonanie coś mi daje, czy ono mnie przed czymś broni, czy osiągnę to, co chcę, jak się go pozbędę, czy może coś stracę. I to nie jest łatwe ćwiczenie, bo no możemy tu wykopać mnóstwo rzeczy, których nie chcemy wykopywać. I może się okazać, że wcale nie chcemy tego zmieniać, ale to też jest ważna informacja i możemy tutaj na tym poprzestać. A jak chcemy zmienić to przekonanie, to nawet jeśli to przekonanie miało nas przed czymś chronić, warto się teraz zastanowić, jak możemy osiągnąć te same cele, ale już bez tego przekonania. Czyli w tym wspomnianym przykładzie o czasie, że nie mam czasu, żeby biegać, może warto zrobić inwentaryzację tego, na czym spędzamy czas, czy to wszystko, na czym spędzamy czas, jest dalej dla nas ważne, ile z tego jest przyzwyczajeniem itd., itd. I jak już wiemy, że to przekonanie możemy bezpiecznie zmienić i wiemy, co nam jest potrzebne, żeby osiągnąć te same cele, ale już bez tego przekonania, to możemy się wziąć za napisanie tego przekonania od nowa i po prostu wcielanie go w życie, co jest trudniejsze, ale do zrobienia. I tutaj to nie są łatwe rzeczy. Jak widzicie, to są rzeczy, które czasem jakby wymagają tego, żeby odkopać tony trupów z szafy. Dlatego jeśli nie czujecie się na siłach, żeby zmieniać przekonania samemu, a chcecie je zmienić, bo to też jest ważne, to może warto iść do jakiegoś specjalisty albo porozmawiać z kimś, kto jest nam bliski. Podsumowując, przekonania rządzą nami, naszym życiem i naszymi wyborami, relacjami, niezależnie od tego, czy te przekonania są prawdą, ściemą, czy w ogóle mają jakieś umocowanie w faktach. Przekonania są automatyzmami, które pomagają naszemu mózgowi szybciej, łatwiej przetwarzać świat. Nie każde negatywne przekonanie jest dla nas faktycznie złe. Nie zawsze przekonania tworzą się w dzieciństwie, chociaż najwięcej ich się tworzy w dzieciństwie. I przekonania możemy zmieniać. Żeby zmienić przekonanie, przede wszystkim musimy chcieć je zmienić. Musimy mieć jakiś pomysł, jak je zmienić, albo samemu, albo przy pomocy kogoś, kto się na tym zna i się zajmuje tym zawodowo, czyli psycholog albo psychoterapeuta. No i żeby zmienić przekonanie, potrzebujemy czasu, wytrwałości i miłości do siebie. Jak słyszycie, ja się z moimi małymi sabotażystami dogadałam. To nie znaczy, że ich nie ma, że się ich pozbyłam, ale łatwiej mi zracjonalizować to, co do mnie mówią i dzięki temu mogłam dla was nagrać ten podcast. Dziękuję bardzo, że wysłuchaliście go do końca. Dziękuję, że jesteście ze mną. Dajcie mi koniecznie znać, jak wam się ten odcinek podobał. Możecie to zrobić albo na moim Insta, projekt.gotowanie, albo możecie do mnie napisać maila na kasia@projektgotowanie.pl. Dzięki wam bardzo i do usłyszenia, mam nadzieję, za tydzień. Pa, pa!